Witam Państwa, Lech Pilarski. Kampania wyborcza w całej pełni. Nie pamiętam tak wielkiego zaangażowania central partyjnych i rządowego zainteresowania i zaangażowania w jej przebieg. Codzienne wizyty, prezentacje i konwencje. Większość wydarzeń, nawet bardzo lokalnych, nabiera dużego znaczenia z powodu wizyty ważnego polityka. Z czego wynika takie znaczenie tegorocznej kampanii samorządowej? Na szczebel samorządowy przenoszą się również podziały polityczne charakterystyczne dla wielkiej, ale nie lokalnej polityki. Czy przez to kampania samorządowa zyskuje, czy raczej traci na merytoryczności? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Izabela Bartoszewska-Leoszko z Kukiz 15. Witam.
Dzień dobry.
Oraz Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od piątkowej wizyty prezesa PiS i premiera w Białymstoku. Tak słyszałem, że Jarosław Kaczyński mediował w sporze pomiędzy ważnymi politykami PiS w regionie.
Nie wiem, co miał mediować. Powiem szczerze, trwa w tej chwili kampania wyborcza. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przyjechał po to, aby wesprzeć naszych kandydatów w samorządach, do sejmików, na prezydentów miast. Mówił o polityce Prawa i Sprawiedliwości, jaką prowadzimy od kilku lat w skali całego kraju. Mówił o tej uczciwości, która jest potrzebna nie tylko w rządach państwowych, na szczeblu rządowym czy sejmowym, ale która jest także bardzo potrzebna tu na szczeblu lokalnym, bo tak jak niestety media donoszą, w samorządach bywa z tym różnie. Większość, przytłaczająca większość samorządów to są uczciwi ludzie, którzy starają się jak najlepiej pracować, ale niestety bywają wyjątki i z tym trzeba walczyć. Pan prezes wyraźnie mówił także o takiej potrzebie współpracy rządu z samorządami, bo co prawda władza państwowa jest mocno oddzielona od władzy samorządowej. Mamy przecież decentralizację państwa. Ogromna część kompetencji została przekazana gminom, powiatom i samorządowym województwom, ale jednocześnie jest wiele pól możliwej współpracy pomiędzy rządem a samorządem. Stąd rząd, to o tym mówił między innymi pan premier Morawiecki, nie tylko dba o pozyskiwanie pieniędzy do budżetu państwa, ale potem stara się formować takie programy, które będą skierowane do samorządów. Ten najbardziej dofinansowany w najbliższych kilkunastu nawet latach to program Ciepły Dom czy Czyste Powietrze, bo różne tutaj nazwy funkcjonują, który przewiduje ponad 100 miliardów złotych dofinansowania do różnych działań, które mają służyć oszczędzaniu energii, wymiany kotłów, pieców na bardziej ekologiczne, nowocześniejsze, bardziej wydajne, na termomodernizację domów czy na fotowoltaikę. I tu bez współpracy z samorządami tego oczywiście zrobić się nie da. Co prawda instytucje państwowe starają się propagować tego typu programy, ale bez wsparcia informacyjnego poszczególnych gmin będzie to raczej niemożliwe.
No jak gmina nie napisze wniosku, nie wystąpi o tego rodzaju dotacje, no to nic z tych pieniędzy nie będzie.
Tak bywało. Rzeczywiście, że to gminy były swego rodzaju pośrednikami. Tak na przykład nasz regionalny program operacyjny to przewidywał. Natomiast w tym programie, o którym mówiłem, Czyste Powietrze czy Ciepły Dom, to indywidualni kontrahenci będą starali się o pieniądze, które będą w dyspozycji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. To też warto zauważyć, że to taka szansa na ponowne uruchomienie tych instytucji, które w ostatnich dwóch latach nie za bardzo miały co robić. Powołano je wcześniej, one miały do dyspozycji dosyć duże środki unijne. Teraz zarząd województwa nie przeznaczył żadnego złamanego euro na to, aby mogły one realizować jakieś zadania, a w tej chwili Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazuje poszczególnym wojewódzkim funduszom ochrony środowiska transze na ten program i to tam te osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nawet do 90%. To będzie zależało oczywiście od poziomu dochodów. Im mniejsze dochody, tym wyższe dofinansowanie z budżetu, bo chcemy, aby ci, których nie stać po prostu na wymianę kotłów, mogli z tego skorzystać, będą mogli składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. I tutaj na szczęście akurat pośrednictwo gminy nie będzie potrzebne, ale trudno sobie wyobrazić w wielu miejscach bez wsparcia informacyjnego gminy, aby takie spotkanie się odbyło i aby przede wszystkim ludzie wiedzieli, że tego typu spotkanie jest. Ja co prawda sam też staram się reklamować, że takie spotkania są w terenie, ale oczywiście też mam ograniczone możliwości.
Tutaj może skorzystamy z wiedzy pani Izabeli, bo na co dzień pracuje pani w gminie i ma kontakt z tymi ludźmi, którzy no, nie mają zbyt dużych dochodów. I te potrzeby związane z modernizacjami domów są chyba bardzo istotne. To widać na pierwszy rzut oka.
Zgadza się. Potrzeby osób w gminie są duże. Też możliwości ich dotarcia do różnego rodzaju środków znacznie mniejsze niż dla tych osób, które funkcjonują w dużych miastach. mają z tym ogromny problem. I nie ukrywam, że tak jak pan wspomniał o tych tuzach partyjnych, które w tej chwili przyjeżdżają do poszczególnych miast, poszczególnych gmin, poszczególnych powiatów, powinny się zainteresować również tymi najmniejszymi gminami, bo one są też istotne dla mapy Polski. Fajnie, że te tuzy przyjeżdżają raz na jakiś czas, tylko dlaczego tak rzadko spoglądają na tych maluczkich? Dlaczego to się dzieje tylko w okolicach wyborów? Dlaczego to się dzieje raz na 4 lata, raz na 5 lat? Spodziewam się, że następny taki przylot wielkich ludzi do naszego miasta będzie dopiero pewnie za rok czasu, bo
będą wybory parlamentarne.
Tak, te wybory...
No i wcześniej jeszcze wybory do Europarlamentu.
Te najbliższe wybory rozstrzygną się za 2 tygodnie, no za 3 tygodnie, jeżeli będziemy mieli dogrywkę, jeżeli chodzi o prezydenta miasta. Natomiast następne wybory za rok czasu. Zakładam, że ten rok czasu będzie bardzo mocno pracowity również dla parlamentu, bo parlament będzie chciał się pewnie wykazać jakimiś nowymi ustawami, które mają nas uszczęśliwić. Pytanie, czy nas uszczęśliwią?
To akurat Panie parlament pośle. Nie pracuje w takim rytmie, jak przed chwilą pani mówiła. Ogromna część zmian w prawie, które dokonało Prawo i Sprawiedliwość, odbyło się w pierwszych kilkunastu miesiącach po zmianie władzy. Przypomnę, że my w kampanii wyborczej obiecywaliśmy taką zmianę filozofii zarządzania państwem, tak aby nie tylko ci najsilniejsi cieszyli się z poparcia państwa, ale także aby korzystali na rozwoju gospodarczym ci słabsi. Stąd zmiana wektorów w polityce rządu, między innymi ogromne programy społeczne, o których wielokrotnie mówiliśmy, ale w tym miejscu trzeba o nich przypomnieć. To przecież 500+, które doprowadziło do tego, że osoby, także te najmniej zarabiające, mogły otrzymać dodatkowe środki na wychowanie dzieci. To pozwoliło praktycznie zlikwidować zjawisko ubóstwa wśród dzieci, to także obniżenie wieku emerytalnego i wiele, wiele innych działań skierowanych do seniorów, do młodych ludzi i wiele miliardów złotych przekierowanych do tych najsłabszych w naszym państwie, którzy sobie nie radzili. Trzeba więc wyraźnie powiedzieć, że my te najważniejsze zmiany już dokonaliśmy. Teraz co prawda wchodzą też kolejne programy, ale to nie jest tak, że one są związane tylko i wyłącznie z kalendarzem wyborczym. To jest tak, że po prostu nadchodzi pewien etap reformowania kolejnej części państwa, czy kolejnej dziedziny życia i stąd te reformy. No dzisiaj wchodzi w życie na przykład, czy kilka dni temu weszła w życie ustawa 2.0 tak zwana, czyli reformująca szkolnictwo wyższe. No i trudno tutaj pokazać jakiś związek z wyborami. Pan premier Gowin przez ponad 2 lata, prawie 3 lata konsultował zmiany, jakie powinny zajść w prawie. Dziś w Białymstoku mówił szerzej o tych zmianach.
Mówił także to dzisiaj rano w porannej rozmowie Radia Białystok.
Także nie jest to wbrew sugestiom, wszystkie rzeczy w państwie dzieją się wokół wyborów. Tak oczywiście nie jest, natomiast czymś naturalnym jest, że politycy, skoro są wybory, no to starają się pokazać to, co zrobili przez ostatnie lata i starają się spotykać z wyborcami. Aczkolwiek Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią, która na co dzień, także kiedy do wyborów jest dosyć daleko, spotyka się z wyborcami. My nie boimy się spotkać się twarzą w twarz, rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, posłuchać tego, co ewentualnie powinniśmy zrobić, jak nie zrobić korekty. Jesteśmy otwarci na dialog z Polakami.
Dlaczego tak duże zaangażowanie? Bo wielu publicystów, wielu ekspertów wskazuje, że tegoroczne wybory no, pod tym względem są jakby znacznie ważniejsze dla klasy politycznej niż te wybory z lat poprzednich. Jak pani sądzi?
Trudno mi powiedzieć. Chciałabym w tym upatrywać jakąś dobrą tendencję, bo skoro poszczególne gminy i powiaty stają się ważne dla Warszawy, to jest to jak najbardziej okej. Czy ta tendencja będzie trwała? Oby. Natomiast dlaczego tak się dzieje teraz? Naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób taki, który...
A jak pani sądzi? Jak pani to odczuwa?
Może dlatego, że ta najbliższa kadencja będzie miała 5 lat, a nie tak jak do tej pory 4 lata, więc to jest tak długi okres czasu, że wszystko się może w tym czasie wydarzyć, więc też tuzy partyjne dbają o to, żeby przejąć miasta w swoje ręce. Tak brzydko powiem, brzydko to określę, ale może to jest właśnie ten główny powód? Nie wiem.
Posłuchajmy.
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że samorząd to nie tylko i wyłącznie miasta, ale także samorząd województwa, czy samorządy wojewódzkie, powiaty i gminy. I tak jak mówiłem kilkanaście minut temu, ogromna część kompetencji została przekazana już na początku lat 90. ze szczebla centralnego na poziom samorządowy. I stopniowo w kolejnych latach na skutek reform te kompetencje samorządów zostały jeszcze mocno poszerzone. I wbrew temu, co wielu sądzi albo niektórzy dziennikarze mówią, samorządy są także bardzo mocno upolitycznione. W sejmikach województw, w większości powiatów, w miastach wojewódzkich czy w miastach prezydenckich to najczęściej widać po szyldach partyjnych. Gdyby państwo przyjrzeli się dzisiaj chociażby konotacjom politycznym poszczególnych kandydatów, to widać, że praktycznie każdy z nich jest związany z jakąś opcją polityczną, nawet jeżeli tego znaku nie używa w swoim logo, ale jest wyraźnie związany z jakimś ugrupowaniem. I w związku z tym to przekłada się także na popularność partii politycznych, które funkcjonują w naszym państwie. No i one po kilku latach, kiedy nie było wyborów, mają po raz pierwszy sprawdzian wyborczy na ogromną skalę i możliwość wpływania na to, co robią poszczególne samorządy. Mówiłem, że jest to istotne choćby z punktu widzenia rządu, który kieruje dosyć szeroką ofertę do samorządów i zdarzały się nam takie przypadki, że niektóre samorządy z powodów politycznych po prostu nie chciały korzystać z oferty rządowej. Stąd chcielibyśmy uzyskać wpływ przynajmniej na część samorządów, tak aby wyciągnięta ręka rządu spotkała się z wyciągniętą ręką ze strony samorządów. Po drugie, skoro ta władza w ogromnej mierze i kompetencje są w samorządach, no to partie polityczne chcą oczywiście także w tych samorządach odgrywać jakąś rolę, tak aby współkształtować politykę regionalną, powiatową czy miejską. A trzeba przypomnieć, że choćby budżet Białegostoku to są miliardy złotych. To są więc ogromne pieniądze, na które prezydent miasta z takiej czy innej opcji politycznej będzie miał wpływ.
To no i ta dłuższa kadencja to także pociągające, no bo można coś zaplanować i zrealizować.
Oczywiście, że tak. Przypomnę, że ograniczyliśmy co prawda liczbę kadencji sprawowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do dwóch, bo wiemy z praktyki, że niestety w wielu miejscach tworzą się różnego rodzaju układy i możliwość odświeżenia tej osoby, która będzie sprawowała funkcję z wyboru powierzoną przez mieszkańców, powinna przyczynić się do zintensyfikowania takich działań rozwojowych poszczególnych samorządów.
Nie ukrywam, że bije brawo za to skrócenie kadencji poszczególnych włodarzy miast.
Liczby kadencji.
Liczby kadencji, dokładnie. Bo
to akurat przegłosowaliśmy wspólnie, bo to akurat było.
Dlatego tym bardziej bije brawo. Natomiast widać chociażby z perspektywy Białegostoku, że no niestety zbyt długa władza powoduje degenerację tej władzy i tym bardziej dziękuję, że tym razem udało się dojść do porozumienia i wywalczyć coś dobrego.
Czy właśnie takie zaangażowanie partyjne, central partyjnych spowoduje, że ta kampania będzie merytorycznie lepsza, to o tym porozmawiamy za chwilę. Przypomnę, naszymi gośćmi są Izabela Bartoszewska-Leoszko z Kukiz 15 oraz Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Czy takie zaangażowanie centralne, nazwałbym to, w przebieg kampanii wyborczej samorządowej podnosi merytoryczność tej kampanii? Czy raczej uczestnicy tego całego przedsięwzięcia wyborczego zajmują się tymi wielkimi podziałami politycznymi, a nie skupiają się na sprawach lokalnych? Jak państwo sądzicie?
Oczywiście może być różnie. To zależy przede wszystkim od kandydatów. Na pewno udział znanych polityków z pierwszych stron gazet powoduje, że wzrasta zainteresowanie nie tylko polityką, ale i wyborami. A przecież jednym z zadań, które przed sobą politycy stawiają, jest większa frekwencja. Bo jak pamiętam, zawsze przez te dwadzieścia kilka lat, kiedy istnieje Trzecia Rzeczpospolita, to zawsze narzekano na to, że udział Polaków w wyborach jest za mały. Więc być może ta aktywność polityków, różnych opcji politycznych, bo to trzeba powiedzieć wyraźnie, że to z różnych opcji politycznych politycy się angażują, może spowodować nieco większą frekwencję, bo te wybory samorządowe, zwłaszcza do rad sejmików, miały bardzo niską frekwencję i warto to zmienić, bo im więcej Polaków świadomie wybiera władze te samorządowe, to tym bardziej będzie potem być może obserwowało to, co ci ludzie robią i jakoś angażowało się w życie samorządów.
Czy będzie takie lepsze przełożenie, że tak powiem, celów centralnych na te cele regionalne, wojewódzkie, powiatowe?
Chciałabym wierzyć, że tak będzie, natomiast mam duże wątpliwości z tego względu, że te nasze małe ojczyzny lokalne są bliskie nam tutaj osobom mieszkającym. Natomiast osoby, które przyjeżdżają tutaj do nas z Warszawy zaprezentować swoje ugrupowania, tak naprawdę przyjeżdżają w celach marketingowych. Marketing polityczny ma swoje prawa i w tym momencie te prawa są wykorzystywane. Okej, jeżeli to ma działać
w celu zwiększenia zainteresowania wyborami w ogóle.
Dokładnie. Jeżeli to ma zwiększyć frekwencję na wyborach, to jest bardzo szczytny cel i jak najbardziej jestem za. Natomiast mam duże wątpliwości, czy to faktycznie wpłynie na to zainteresowanie nasze lokalne, naszymi lokalnymi problemami. Pamiętam 3 lata temu, kiedy Kukiz 15 organizował spotkanie z Pawłem Kukizem w Nocie, kiedy tłumy ludzi wylewały się z sali Notu. Musieliśmy sprowadzać dodatkowe telebimy, by wszyscy byli w stanie wysłuchać Pawła Kukiza. I to na pewno miało ogromne przełożenie na wynik wyborczy i na frekwencję, kiedy wszyscy zobaczyli, że jest nas dużo, że jesteśmy razem, że mamy wspólny cel. Więc jeżeli to ma podnieść frekwencję w wyborach, tak, jak najbardziej jestem za.
A kwestia merytoryczności, przełożenia to na jakieś cele, na przedyskutowanie tych celów rozwojowych, strategicznych, jeśli chodzi o regiony, powiaty, województwo.
Mam wątpliwości, czy tak faktycznie będzie. W tej chwili wszyscy politycy skupiają się głównie na wyniku wyborczym. Nie sądzę, by rozmawiali faktycznie o merytorycznych sprawach dotyczących naszego regionu. Jeżeli przejrzymy hasła wyborcze, to są hasła takie, które są stricte ułożone pod marketing polityczny. I taki mamy czas, taki mamy okres. Chciałabym, żeby było inaczej. Chciałabym, żeby nasz region pozytywnie się zmieniał i żeby był ważny w strukturze całego naszego kraju. Ale chyba to nie nastąpi teraz w tym okresie. Mam nadzieję, że politycy będą o nas pamiętali tuż po wyborach i tak naprawdę od tych naszych głosów pojedynczych osób, pojedynczych wyborców jest ważne, jak będzie wyglądał nasz świat za te 1,5 tygodnia, za 2 tygodnie. Także dobrze przemyślcie swoje wybory, proszę państwa.
Ja nawet ze swych doświadczeń, nie chcę mówić tutaj na partie polityczne, ale z rozmów z politykami centralnymi Prawa i Sprawiedliwości wiem, że takie wizyty w terenie sprzyjają wzrostowi zainteresowania tego, co w regionie się dzieje i czego ten region potrzebuje. Premier, przyjeżdżając na przykład do Białegostoku, pyta nas, jakie są jeszcze problemy do załatwienia, w jakich sprawach rząd ewentualnie mógłby pomóc rządowi. Mam nadzieję, że to przełoży się w przyszłości także na tą bliższą współpracę.
Jeśli to nie jest tajemnicą, to co wskazywaliście? Jakie najważniejsze sprawy?
Mówiliśmy oczywiście chociażby o takim zapóźnieniu komunikacyjnym naszego województwa i to w dużej mierze już jest realizowane, bo przecież te wielkie budowy na drogach S19, która na razie jest niestety ciągle w planach, ale my dopiero odnowiliśmy jakby po 8 latach rządów PO i PSL powrót do tego szlaku komunikacyjnego, ale kończona jest przecież trasa S8, S61, rozstrzygnięte są wszystkie przetargi, trwa rewitalizacja trasy Rail Baltica, czyli tego głównego szlaku kolejowego w naszym województwie. Rozmawialiśmy także chociażby o lotnisku. Tu nie ma co prawda jednej z naszej deklaracji, ale wyraźnie pan premier widzi też, że tutaj jest taka biała plama i jesteśmy jedynym województwem w kraju, które takiego lotniska nie posiada. To jest więc taka dobra okazja do tego, aby móc, mówię tu o politykach regionalnych, lokalnych, sprzedać potrzeby swojego regionu politykom, które odwiedzają nasze regiony. Myślę, że dzieje się w podobnie innych regionach.
Czy to będzie sprzyjało integracji województwa, żeby Łomża nie ciągnęła w swoją stronę, Suwałki w swoją i Białystok w swoją, żeby się dogadać do zasadniczych celów.
Na szczęście są pewne elementy, jak te szlaki komunikacyjne, które nas łączą. Tutaj jakby większych różnic nie ma. Natomiast też są oczywiście potrzeby lokalne. Chociażby Białystok nie ma ciągle hali widowiskowo-sportowej. Dziś był minister sportu Witold Bańka, który także o tym mówił i mówił także o nieco innym spojrzeniu choćby na tę inwestycję. To wyraźnie widać, że są różnice między politykami lokalnymi, a tymi
To znaczy, jakiego rodzaju spojrzenie należałoby przyjąć?
Mówił tutaj o tym, że obecny prezydent Białegostoku chce tylko i wyłącznie halę potrzebną do sportów zespołowych. Natomiast nie widzi także takich potrzeb sportów lekkoatletycznych, a ministerstwo stara się dostrzegać potrzeby także tego rodzaju sportu i przy okazji budowy hali chciałby, aby służyła ona także lekkoatletom, a niestety na razie miasto...
Zgłaszają swoje potrzeby, jeśli można dorzucić, także programiści, którzy organizują konferencje, chcieliby zaprosić zaprosić kilka tysięcy osób i są chętni, a nie ma miejsca, gdzie by to zrobić.
O tym mówi nasz kandydat na prezydenta Białegostoku Jacek Żelek, że Białystok pod tym względem jest niestety upośledzony. Brakuje dużych powierzchni takich administracyjnych, wystawienniczych i z tego powodu między innymi nie można ściągnąć dużego biznesu. Te liczne podróże prezydenta Białegostoku w ostatnich latach, często do egzotycznych miejsc, poza samą egzotyczną podróżą, Białymustokowi na nic się nie przydało tak naprawdę.
Jak pani by to, tę merytoryczność oceniała? Czy to będzie sprzyjało ukonkretnianiu pewnych inwestycji, pewnych działań, które poprawią życie mieszkańców?
PO, PiS, PSL, takie nazwy padły tutaj w tej dyskusji, ale te ugrupowania w rządzie, w samorządach są już od wielu, wielu lat i gdyby ich działania miały faktycznie wpłynąć na nas tutaj lokalnie, to już by pewnie dawno wpłynęły, tak sądzę. Natomiast czy te wybory magicznie naszą sytuację zmienią? Nie wiem, chyba nie. Równocześnie też wspomniał pan poseł o S19, zgadza się? I od 8 lat ten temat faktycznie leży, ale przez te 8 lat zarówno PSL, zarówno PiS, jak i PO też były w rządzie, też mogły realizować...
Prawo i Sprawiedliwość jest w rządzie od 3 lat, także proszę nas nie obarczać tym bagażem poprzedników. Różniliśmy się od nich w bardzo wyraźny sposób i Polacy to ocenili w wyborach, uznając, że tamta wizja rozwoju Polski zupełnie im się nie podoba.
Chciałabym, żeby nasze partie polityczne były w stanie dogadywać się poza poza tym układem partyjnym, poza tym, co jest dobre bezpośrednio dla partii politycznych i dostrzegać interes lokalny, tych małych ludzi i być w stanie wyciągać wnioski ze swoich dotychczasowych doświadczeń, takie, które będą dla nas pozytywne.
Czy jest możliwa współpraca? No bo temat będzie ważny po wyborach samorządowych. Czy na przykład będzie możliwa współpraca Kukiz 15 z PiS-em, chociażby w sejmiku albo w mieście, jeśli się pozmieniają tutaj władze, żeby zrealizować pewne programy?
Kukiz 15 nie jest partią polityczną. Od tego trzeba zacząć. Jest ruchem społecznym.
To wiemy. Pytam, czy jest możliwa współpraca.
Oznacza to tylko tyle, że dla nas nakazy odgórne partyjne nie mają znaczenia, bo nie istnieją u nas. Skoro tak, jesteśmy w stanie rozmawiać o każdym pomyśle, który jest dobry dla Białegostoku, który jest dobry dla Podlasia. Każdy pomysł, który będzie merytoryczny i który będzie przynosił dobro mieszkańcom, jest jak najbardziej do rozważania i taki poprzemy.
Brzmi trochę jako deklaracja.
Dobra deklaracja. Też uważam, że przy wielu sprawach należałoby nie myśleć tylko i wyłącznie o podziałach politycznych.
No właśnie, bo przy wyborach samorządowych, czy na tym szczeblu lokalnym bywały takie do tej pory, też bywają sytuacje, kiedy wydawałoby się, że tak wielcy antagoniści polityczni mimo wszystko jednak ze sobą współpracują.
Ale bywa tak samo w Sejmie. No być może państwo tego nie zauważają, bo w media tego nie nagłaśniają, ale są ustawy, przy których prawie cały Sejm niemal jednogłośnie głosuje za przyjęciem jakiejś ustawy, bo są to rzeczy tak oczywiste, że nie ma o czym rozmawiać, nie wiem, jakieś relacje z jakimś państwem układające stosunki gospodarcze, handlowe, o wzajemnej wymianie, zniesieniu ceł i tak dalej, to wówczas nie mówi się o jakichś różnicach gospodarczych i takich ustaw jest dosyć dużo. Tyle, że informacja o tym nie przebija się w ogóle do świadomości społecznej, a dużo bardziej nagłaśniane są spory dotyczące czasami jakiegoś drobnego fragmentu całej ustawy. No i tak jak krew na pierwszych stronach w tabloidach ściąga czytelników, tak samo kłótnia polityków powoduje, że dopiero wzrasta zainteresowanie w jakąś sprawą, jakimś rozwiązaniem i jakimś problemem. Natomiast w samorządzie warto by było, aby czasami przynajmniej te podziały polityczne odłożyć się na bok. Nie będzie to łatwe, bo emocje w polityce są bardzo, bardzo silne.
No i tegoroczna kampania jest bardzo emocyjna, tak bym to nazwał.
Niekoniecznie. Wydaje mi się, że...
I emocjonująca, i emocyjna.
Akurat kampania choćby na prezydenta Białegostoku moim zdaniem jest dużo mniej nerwowa niż 4 lata temu.
De gustibus non disputandum est. W związku z tym przyglądamy się kampanii, a za chwilę porozmawiamy o kolejnej sprawie związanej z tegoroczną kampanią samorządową. Na zakończenie, czy takie, a nie inne zaangażowanie medialne poszczególnych czasopism, mediów, radia, telewizji w kampanię nie skończy się protestami wyborczymi? Jak państwo sądzicie?
To zależy od komitetów wyborczych, czy czują się w jakiś sposób poszkodowane. Ja, jak obserwuję media publiczne, to widzę tu na szczeblu lokalnym, że praktycznie każda konferencja każdego komitetu i kandydata, przynajmniej z Białegostoku, jest odzwierciedlona w głównym wydaniu materiału informacyjnego. Podobnie, jak rozumiem, jest w radio, gdy czasami słucham informacji, to dziennikarze bywają, i to czasami jako jedyni dziennikarze z różnych mediów lokalnych na konferencjach prawie każdego komitetu. Rozumiem, że czasami nie są w stanie dotrzeć na wszystkie konferencje, bo jednego dnia jest 3, 4, 5 konferencji, albo i więcej, a czasami nakładają się godzinowo, no także mniejsze media nawet ze względów czysto technicznych nie są w stanie obsłużyć wszystkich konferencji. Natomiast oczywistym jest, że duża część mediów ma wyraźny profil polityczny i w jaki sposób wspiera partie polityczne, ugrupowania, z którymi sympatyzuje. To tak jest na całym świecie i w Polsce także.
No ale czy to nie powoduje, że część ugrupowań jest jakby niedowartościowana medialnie, nie publikuje się w takiej ilości czasu jak pozostali?
Oczywiście, że ma to ogromny wpływ na to, ile osób odbierze informacje przekazywane przez konkretne ugrupowania. Kukiz 15 akurat występuje pod wieloma, powiedzmy, nazwami, to znaczy do sejmiku województwa występuje pod swoim logo Kukiz 15, ale na przykład, jeżeli chodzi o miasto Białystok, nasi radni, przyszli radni, startują pod logiem Białystok na tak i wspierają Tadeusza Rukowicza na prezydenta miasta Białegostoku. I sami doświadczyliśmy tego, że nasi kandydaci, którzy zostali wskazani jako społecznicy lokalni, którzy pomagają lokalnie swoim mieszkańcom ze
swojemu środowisku.
Dokładnie tak, swojemu środowisku, zostali napiętnowani w taki inny sposób i nie ukrywam, że to się na pewno skończy procesami w trybie wyborczym, bo wiem, że takie wnioski do sądu zostały już złożone. Także media mają ogromny wpływ na odbiór społeczny. I nie da się tego ukryć, że tak jest.
Czasami odnosi się takie wrażenie, że niektóre komitety istnieją tylko po to, żeby w mediach zaistnieć.
No też nie tylko media, nie tylko media mają wpływ na ten odbiór społeczny, bo mamy też chociażby portale społecznościowe, które w Białymstoku niektóre funkcjonują dosyć szeroko i również...
No właśnie, to jest ciekawe, bo w tej kampanii po raz taki kolejny, ale znacznie szerzej, owe media społecznościowe są wykorzystywane.
I zachowują się czasami bardzo brzydko, publikując tak zwane newsy fejkowe, które krzywdzą poszczególne osoby i to krzywdzą je dotkliwie. Szkoda, że tak się dzieje.
No ale niektóre portale człowiek otwiera, portale zdawałoby się ogólnopolskie, a tam wyskakują nasi regionalni kandydaci za każdym razem.
No, zmienia się technika prowadzenia kampanii wyborczej. Dlaczego więcej mówi się o politykach ogólnokrajowych czy znanych, no to normalnie to tak jak w każdej innej dziedzinie celebryta przyciąga uwagę. Czy będzie to piłkarz, aktor czy polityk, jeżeli jest rozpoznawalny, no to więcej osób zainteresuje się daną dziedziną i przy okazji jest szansa na promowanie lokalnego działacza. I to działało i działa nadal. Jeśli chodzi o portale społecznościowe czy szerzej o internet, no to wyraźnie widać, że rola tego medium czy tych mediów wzrasta. Tak jak jeszcze 4 lata temu był to najwyżej
margines.
Dziś trudno sobie wyobrazić kampanię wyborczą na szerszą skalę bez udziału internetu, mediów społecznościowych.
I nawet te komitety, które teoretycznie mają małe szanse na zaistnienie w mediach, tych ogólnopolskich, czy nawet regionalnych, czy nawet miejskich, to jednak wykorzystują internet i każdą konferencję, każde spotkanie w bezpośredniej transmisji możemy oglądać.
To prawda, jest to też szansa na uniknięcie pośrednictwa tych wielkich mediów, czy ogólnopolskich, czy regionalnych, a przypomnę, że tak jak rozmawialiśmy, duża część wyborów rozgrywa się w środowiskach lokalnych i to ludzie wybierają wójta czy burmistrza i portal jakiś lokalny, miejski spokojnie może służyć do tego, aby dyskutować o różnych programach kandydatów, którzy ubiegają się o fotel burmistrza czy radnego. Z radnymi, zwłaszcza w tych małych gminach, gdzie są okręgi jednomandatowe, często tego typu media nie są potrzebne. Ja znam przypadki radnych, którzy nie wydali złotówki na kampanię, bo oni tak naprawdę naprawdę spotkali się z sąsiadami.
W niektórych gminach jest tak, jeden kandydat na wójta.
Wiemy, to
i
już
po jednym
tak
kandydacie na
ale tam już
żadna
kampania nie jest potrzebna. Jest w Polsce taka gmina, gdzie wszyscy radni zostali już wybrani, bo było tylko po jednym kandydacie w każdym okręgu i tam wójt...
W naszym regionie został... bodajże Bakałarzewo.
Chyba tak, z tego
to,
co pamiętam.
To niestety też nie jest dobre zjawisko.
Zgadzam się. Uważam, że powinna być większa aktywność. Ja zawsze, jak jestem na spotkania z naszymi kandydatami, dziękuję im w ogóle za to, że zechcieli się w to zaangażować, bo większość ludzi niestety nie chce się w to angażować. Nawet pójście do wyborów z ich punktu widzenia jest za dużą aktywnością, że tak powiem.
No
a jeszcze trudniej,
dlaczego tak się
a
dzieje?
Jeszcze trudniej zachęcić ich do tego, aby startowali w wyborach.
Nie ukrywam, że słuchając osób ze społeczności lokalnych, są bardzo, bardzo mocno zniechęceni do polityki jako jakiejkolwiek. I tak naprawdę... Jest to wynik tych kłótni pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi, które się dzieją na rynku naszym medialnym, politycznym, społecznym. Tak się nie powinno zdarzać, ponieważ wszyscy powinniśmy pracować dla naszego dobra wspólnego. I to nie korzyści poszczególnych partii politycznych czy korzyści wynikające ze stanowisk powinny dyktować nam drogę, tylko korzyści wynikają korzyści społeczne.
No ale jak rozumiem, wyborcy wybierając poszczególnych kandydatów, czy to na radnych, czy na te stanowiska wykonawcze, wójta, burmistrza, prezydenta, to przede wszystkim tym się kierują.
Czasami kierują się wyborem mniejszego zła.
To też prawda, no ale to nie ich wina, że ktoś nie zdecydował się na to, żeby nie startować na wójta, burmistrza, czy radnego. Na pewno sympatie polityczne są tutaj ważne, zwłaszcza przy wyborach do sejmiku, czy na prezydentów miast. Duża część wyborców kieruje się także sympatiami politycznymi i jednocześnie ocenia, czy jest dobrym gospodarzem, czy proponuje dobre rozwiązania w danej gminie, w danym mieście.
Czy nie należałoby zmodyfikować prawa wyborczego, żeby takie sytuacje, że mamy po jednym kandydacie się nie zdarzały? Bo to troszeczkę podważa sens demokracji. Może źle myślę.
No, być może, ale na razie żadna z partii politycznych takiego pomysłu nie zaproponowała, bo nie wiem, co byśmy wtedy zaproponowali. Skoro nie ma na przykład dwóch kandydatów na wójta, to co? Premier wyznacza komisarza albo wojewodę? Proszę wtedy posłuchać od razu, jaki byłby krzyk opozycji totalnej, że my znowu wprowadzamy dyktaturę. No i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba jakby ważyć. Zresztą sam samorząd z definicji jest samym rządem, władzą, która się sama rządzi. I skoro ludzie nie potrafili wygenerować w swoim środowisku większej liczby kandydatów...
I zgadzają się na to, bo to oznacza, że zgadzają się na tego rodzaju
niestety
wybór.
Czasami bywa to również sytuacja taka dlatego, że po prostu wójt potrafi zakulisowo wpływać na ewentualnych kontrkandydatów w taki sposób, że delikatnie mówiąc zniechęca ich do startu, a często nawet i grozi. Sam spotkałem się z takimi relacjami. Nie mam na to bezpośrednich dowodów, ale takie informacje w niektórych gminach niestety zaistniały. Jest to patologia ewidentna tego, co się dzieje. I dlatego ja wszędzie zachęcam ludzi do tego, aby jeżeli angażują się w coś społecznie, to dobrze, aby zasiadali potem w Radzie Gminy, aby potem mieli jakiś bezpośredni wpływ na to, co robi władza samorządowa.
A ja się nie zgodzę z tym, że żadne ugrupowanie polityczne nie zaproponowało innych rozwiązań, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą, ponieważ wszyscy pamiętamy, że Kukiz 15 cały czas wspiera pomysł jednomandatowych okręgów wyborczych i chciałby zmiany na model większościowy, jeżeli chodzi o wszystkie wybory. Na razie mamy to, co mamy. Wykorzystujemy te narzędzia, które mamy do dyspozycji, ale wiemy wszyscy, że one nie są idealne.
Ale ja pragnę tylko przypomnieć, że ogromna część gmin, tych mniejszych, tam odbywają się bezpośrednio.
Wyborem jednomandatowym.
Tak jest.
To prawda.
I to właśnie tam jest największy problem ze znalezieniem kandydatów, bo proszę mi pokazać duże miasto, gdzie byłaby sytuacja, że któryś z kandydatów na radnych
jest
nie miałby
jeden
konkurentów
ale
i został wybrany na radnego.
Ale jest to wpływ niestety tej wielkiej polityki, bo ta wielka polityka ma wpływ na decyzje poszczególnych
mieszkańców. Ale właśnie paradoksalnie w małych gminach ta wielka polityka jest najmniej odczuwalna, ponieważ tam praktycznie komitetów partyjnych prawie nie ma, tam są niemal wyłącznie komitety lokalne.
Emocje wzrosły, a my już musimy kończyć. Dziękuję pięknie. Dzisiaj gościliśmy w naszym studiu Izabelę Bartoszewską-Leoszko z Kukiz 15 oraz posła Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. Lech Pilarski, do usłyszenia.